psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji opowiem o tym, czy kot gruby jest faktycznie kotem szczęśliwym. Jakie są przyczyny i konsekwencje kociej nadwagi? Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
W poprzedniej audycji, zamówionej przez słuchacza, który martwił się o swojego kociaka, rozmawialiśmy o tym, czy wypuszczać koty i jakie są problemy tych wolno żyjących osobników. Zahaczyłam oczywiście też o odżywianie takich żyjących samopas kotów w kontekście głównie ich, oczywiście, braku pokarmu. Natomiast jedna słuchaczka słusznie zauważyła, pisząc do mnie, że zdarzają się koty będące na zewnątrz, które są po prostu otyłe. Ciężko stwierdzić, czy są to koty bezdomne. Natomiast stawiałabym bardziej na koty właśnie te bezdomne, które ktoś wypuszcza, czyli tak zwane wychodzące, które również dożywiają się tym, co znajdą poza naszymi domami, będąc na wolności. Taki kot do nas przychodzi i żąda od nas jedzenia bardzo często, miauczy pod drzwiami, a my zastanawiamy się, jak można by było takiemu kotu czegoś nie dać, przecież on jest taki biedny. 61 8654 654. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące waszych podopiecznych, to zapraszam was do kontaktu 61 8654 654. A jeżeli macie pomysł na audycję, tak jak pan Piotr miał na poprzednią, to zachęcam was do odwiedzenia mojej strony na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, również Zuza Ogrodowczyk, i tam po prostu do mnie napiszcie, powiedzcie, czego oczekujecie, jaki temat jest wam bliski, co byście chcieli poruszyć. Niestety, jeżeli chodzi o dożywianie się przez te bezdomne koty, są to zarówno zwierzęta, które gdzieś tam zostały zabite przez koty, no i też jest również wysypana przez różnych ludzi karma, no i typowe odpady, czyli czy to obiadowe koło śmietników, które ktoś dla kotów pozostawił, czy to rozrzucone przez okno z taką samą intencją. Czasami zdarzają się też zwierzęta, które znajdują resztki w rozprutych po prostu koszach na śmieci z odpadami. Taki kot nie dość, że posiłek dostaje w domu, no bo przecież, no, jak już wspomnieliśmy sobie, jak można takiego kotka nie dokarmić. Taka jest mentalność większości ludzi, którzy te koty dokarmiają. To jeszcze dojada na mieście, prawda? Dlatego wypuszczając kota, nigdy nie wiemy, co jadł, i bardzo łatwo dochodzi do zatruć. Szczególnie jeśli jakiś zwyrodnialec dołożył do jedzenia jakąś trutkę na szczury na przykład. Wniosek nasuwa się sam, bo kotów nie powinniśmy wypuszczać zarówno dla ich zdrowia, jak i dla zdrowia innych braci mniejszych, których miastowe populacje wytrzebiają właśnie koty. Wracając do tematu kociej diety. Żeby ją zrozumieć, żeby zrozumieć, dlaczego nasze domowe mruczki tak często mają problem z nadmiarem tłuszczu, musimy najpierw prześledzić, jak wygląda życie naszych kotów. Kot domowy to zwierzę bardzo, bardzo aktywne, które żyje, które u żyjących na zewnątrz osobników składa się praktycznie, ich życie składa się praktycznie z samych wędrówek. Koty rzadko odpoczywają, wolą spędzać czas na ćwiczeniach związanych z polowaniami, wspinaczką na drzewa, oraz też u samców na całodobowym patrolowaniu terytorium. Nie potrzebują przy tym pomocy człowieka, ponieważ świetnie radzą sobie z polowaniem na myszy, inne drobne ssaki, ptaki oraz gady, takie jak na przykład jaszczurki. Koty żyjące na zewnątrz opanowały sztukę polowania do perfekcji, a dodatkowo przy niesterylizowanych zwierzętach każda matka kotka uczy swoje młode tej sztuki od podstaw. Oczywiście należy zwrócić uwagę tutaj na problem, jaki stanowią te dziczałe oraz puszczane wolno osobniki dla naszej biuro różnorodności, o czym też mówiłam przy okazji poprzedniej audycji. Oczywiście nie tylko dlatego nasze koty powinny żyć w domu. Innymi argumentami za, o których też mówiłam, jest potencjalne śmiertelne są potencjalne śmiertelne choroby, na przykład koci HIV. Choroby, które czasami mogą zagrozić też nam, ludziom, na przykład toksoplazmoza, szkodliwa głównie dla kobiet pragnących mieć dziecko. No, ta choroba niestety uszkadza płód. Poza tym kocie walki, podczas których nasze zwierzęta cierpią, no i często wracają do domu po wielu tygodniach, zastraszone przez okoliczne koty, no i oczywiście poranione potężnie. Wypadki samochodowe, które najczęściej odbierają naszym kotom życie, no i ludzie, którzy zostawiają zatrute jedzenie oraz inne losowe przypadki, które szczególnie w mieście powodują, że możemy nigdy więcej już naszego kota nie zobaczyć. Wielu ludzi jest jednak zdania, że poza światem zewnętrznym ich kot nie jest w stanie żyć, dlatego jedną z następnych audycji też poświęcę właśnie tym, by odpowiedzieć, jak sprawić, by nasz kot pokochał nasz dom tak samo, jak pokochał podwórko. Dlaczego wspomniałam o kotach wychodzących? No dlatego, że wiele osób, które ma kota domowego, niewypuszczanego na zewnątrz, zapomina, jak wiele aktywności ich zwierzę zapewniłoby sobie, będąc na dworze. Wspinaczki, często na duże wysokości. Jak oglądamy czasami koty, szczególnie małe kociaki, bo dorosłe raczej używają wspinaczki po to, żeby polować albo żeby się schronić. No to jak widzimy, takie maluchy właśnie lubują się we wchodzeniu na drzewa, mają większy problem ze schodzeniem, ale radzą sobie. Są to zwierzęta bardzo odważne. Poza tym oczywiście koty zajmują się polowaniem, które zjada mnóstwo energii, tym bardziej, że nie każde polowanie kończy się sukcesem. Na jedzenie tutaj po prostu trzeba zapracować. No i potem pojawiają się też zabawy, na przykład z rodzeństwem, ale również też niestety z ofiarami polowania. No bo z kozery mówi się, że bawić się jak w kotka i myszkę. Skądś to powiedzenie się wzięło. Ono oznacza oczywiście zwodzenie kogoś w naszym polskim słowniku. U tych zwierząt faktycznie tak jest. Wiele kotów nie zabija ofiar od razu, tylko wypuszcza schwytane ofiary, pozwalając im uciec, by znowu zacząć je gonić. I nie robi to tylko matka, która wypuszcza taką nadgryzioną, w cudzysłowie, myszkę, żeby kocięta za nią pogoniły. Dorosłe koty też tak robią. Poza tym te wszystkie smakowite kąski są potem, w cudzysłowie, wychodzone przez długie wędrówki. Koty potrafią naprawdę ogromne odległości zrobić każdego dnia. Drapanie pobliskich drzew, które oczywiście jest związane z oznaczaniem, a również jest czymś, co spala kalorie. No i pamiętajmy też, że nasze zwierzę po prostu według wielu osób nie potrafi się przyzwyczaić potem do przebywania w domu. No i trzeba się wtedy troszeczkę nakłopotać, jeżeli stwierdzimy, no jednak faktycznie tych rzeczy, które kot robi na zewnątrz, jest tyle, że może on nie chcieć wrócić do domu. Te wszystkie właśnie aktywności, które pozwalają które są na zewnątrz utrzymywać swoją przepiękną figurę, swoją sylwetkę, no chyba, że na każdym kroku są dokarmiane, sprawiają, że właśnie koty wychodzące mają mniej problemów z nadwagą. Nadwaga i otyłość u kotów to obecnie problem bardzo częsty. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że koty z tym problemem zdrowotnym wydają się nam ludziom słodkie, no takie piękne, przecież one są takie puchate, nic im się nie dzieje. Mało który właśnie właściciel, czy też oglądacz jakiegoś filmiku zdaje sobie sprawę jednak z tego, że schorzenie to może mieć u zwierzęcia podobne konsekwencje, co u człowieka. Czyli po pierwsze problemy z sercem, problemy z nadciśnieniem, problemy ze stawami, z cukrzycą, no i też problemy z narządami takimi jak trzustka czy wątroba oraz niestety nerki, które jak wiecie u kotów są bardzo, bardzo delikatne. Nie pomagają tutaj oczywiście internety, które zalewają nas zdjęciami ślicznych, grubiutkich kotów, a już najgorzej, jeżeli takiego kota ma jakaś popularna osoba albo jeżeli właściciel takiego zwierzęcia ma profil kota na TikToku czy też na Instagramie, gdzie zbiera ono tysiące polubień. No niestety, większość właścicieli otyłych zwierząt bagatelizuje problem, twierdząc, że każdy kot wygląda, jego kot tak wyglądał, no i żył wiele lat. Niewielu jednak pomyślało o tym, że gdyby gruby kot nie miał tej nadwagi, to mógłby żyć jeszcze dłużej. Czym się różni nadwaga od otyłości? Nadwaga to przekroczenie prawidłowej masy o średnio 5%, natomiast otyłość to przekroczenie tej prawidłowej masy ciała o średnio 20% w zależności od gatunku. Problem ten obejmuje większość zwierząt domowych, które człowiek hoduje. Najczęściej natomiast dotyczy zwierząt starszych oraz kastrowanych. No ponieważ obydwa stany powodują zmniejszenie, spowolnienie metabolizmu, co zwiększa podatność na tycie. Natomiast trzeba tu podkreślić, że ani jedno, ani drugie bezpośrednio nie powoduje nadwagi czy otyłości. To my, przekarmiając takie zwierzę, albo stwierdzając, ojej, biedny piesek, biedny kotek, nie będę się z nim bawić, bo to jest bez sensu, on przecież taki już starszy, jemu się nie chce, to już domyślę, też mi się nie chce, prawda? I tak samo z psem. Z pieskiem też bez sensu jest wtedy wyjść na spacer, przecież on już jest stary, on już ma stare stawy, już w ogóle weterynarz nic oczywiście nie określił, ale właściciele już sobie wymyślają wymówki do tego, żeby za dużo z tymi psami, z tymi kotami nic fizycznego nie robić. Dobry weterynarz, który zajmuje się naszym kotem, powinien zalecić, aby kotu po kastracji obniżyć rację żywieniową o około 10% przez około 6 miesięcy. Zmniejsza to, słuchajcie, prawdopodobieństwo przytycia zwierzęcia po zabiegu, czyli zauważcie, że te 6 miesięcy pierwsze jest po prostu takie najbardziej newralgiczne. Tutaj ten metabolizm się po prostu przestawia. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej opowiem o najczęstszych przyczynach nadwagi u kota.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przekarmianie jest zdecydowanie najczęstszą przyczyną nadwagi u kota, no bo my jako ludzie bardzo lubimy dogadzać naszym pupilom, szczególnie jeżeli chodzi o smakołyki albo też jedzenie. Często mam wrażenie, że wiele osób, do których przychodzę na konsultacje, nie wie, jak bardzo nadwaga może zaszkodzić im ich zwierzętom i jak bardzo skraca im życie razem z nimi. Najczęstszym sygnałem, na który reagują nasze zwierzęta, a w tym bohaterowie naszej audycji koty, jest oczywiście dźwięk otwieranej lodówki. Nawet świnki morskie, czy też szczurki na to reagują, podbiegają do szczebelków, wybiegów, czy też klatek. A co dopiero koty, które w ułamku sekundy są przy nas, właśnie rzeczonych drzwiczkach, w nadziei, że coś po prostu mi spadnie, jakiś kawałek szyneczki, tu paróweczka, tu coś tam. No i też czasami tam są, przecież jest ich mokra karma w lodóweczce, czeka na nie. Zastanawiacie się, dlaczego zawsze tak jest? No dlatego właśnie, że z reguły coś dodajecie, tak jak już przed chwilą powiedziałam. Litujemy się nad zwierzętami, obojętnie czy jest to pies czy kot. A my przypadkiem rzucamy na przykład kawałek właśnie szyneczki albo częstujemy zwierzaka samemu jedząc coś, potem siedząc pod fotelu, no to pies czy też kot bardzo szybko wzmacnia zachowanie podchodzenia do lodówki. Podejdę, równa się, da coś. No najprostsze wzmocnienie. Oczywiście nie tylko nadprogramowe ludzkie przekąski są dla kota problematyczne. Innym powodem, dla którego kot nie może schudnąć, związane z przekarmieniem, to sucha karma stojąca w misce. Najgorsze są tutaj chyba dozowniki karmy, które działają podobnie do poidełek, tylko zamiast wody mamy kulki karmy. Pomijam fakt tycia. Karma, która stoi w misce, zaczyna po prostu jełczeć, w związku z tym traci smakowitość, no i może powodować problemy żołądkowo-jelitowe. Poza tym dodam też, co zawsze dodaję przy okazji tego tematu, koty nie powinny jeść w ogóle suchej karmy. Ona nie ma stać w misce. Koty powinny jeść tylko i wyłącznie karmę mokrą, ponieważ karma sucha może, a najczęściej nie może, tylko powoduje po kilku latach problemy z nerkami. Zastanawialiście się, dlaczego koty, co drugi kot w wieku już takim dorosłym, po ukończeniu około 10 roku życia, czasami wcześniej, ma problemy z nerkami? No właśnie dlatego, że z reguły taki kot był karmiony karmą suchą, która wysusza organizm kota. To jest trochę tak, jakbyśmy przed pójściem spać zjedli całą paczkę chipsów słonych i tego nie popili. To rano po prostu czujemy, że mamy suchość w buzi, no i jeżeli sobie kilka razy tak pofolgujemy, to też możemy nasze nerki zepsuć. W przypadku kotów, koty to są zwierzęta pochodzenia pustynnego i wodę pozyskują właśnie głównie z pokarmu. Oczywiście, że piją, jeżeli im zapewniamy szczególnie kocie fontanny, ale głównie będą pozyskiwały wodę właśnie z karmy. Dlatego koty równa się tylko i wyłącznie karma mokra. Zapamiętajcie to. Druga sprawa, dlaczego nasze koty tyją? No to posiłki przesycone węglowodanami. Koty są zwierzętami, które bardzo źle radzą sobie właśnie z nadmiarem węglowodanów w diecie. Każdorazowa nadwyżka tych substancji zmieniana jest przez tkankę tłuszczową i wątrobę w tłuszcze na drodze lipogenezy. W organizmie kota karmionego pokarmem bogatym w węglowodany zwiększa się też ilość insuliny. No oczywiście ona pomaga w odkładaniu się tłuszczu nie tylko w okolicach brzucha, ale również na narządach wewnętrznych. Niestety w tym momencie zwierzę wchodzi w zamknięte koło, ponieważ podwyższony poziom insuliny, podsycany kolejnymi wysokowęglowodanowymi posiłkami, znacznie upośledza spalanie tłuszczu. Spalanie może odbywać się tylko i wyłącznie przy obniżonym poziomie insuliny. Skąd biorą się właśnie te cukry w kociej diecie? No to wbrew obiegowej opinii nie są związane tylko ze słodyczami czy też owocami. Bogate w węglowodany są przede wszystkim zboża oraz nasiona roślin strączkowych. Oprócz tego także warzywa. W diecie naszego kota znajdują się głównie za sprawą bardzo niskiej jakości karmy, dostępnej w sieciówkach, dyskontach czy też marketach, których na pewno nie wybrałby wasz kot. Niestety, często omamieni reklamami telewizyjnymi wybieramy najgorsze żywienie dla naszego zwierzęcia. Reklamowane w telewizji karmy to tak naprawdę karmy z najniższej półki, ponieważ one wymagają reklamowania i wymagają promocji po to, żeby ktoś to kupował, bo ta świadomość rośnie. W przypadku kotów zawierają one średnio 15% mięsa, podczas gdy dobra karma dla tego gatunku powinna zawierać przynajmniej 80% mięsa, 60-70% można powiedzieć, to jest już tak w porządku. Najlepiej też, żeby wybierać produkty bazowane na suszonym mięsie, a nie na mączce mięsnej. Niestety, wiele firm kusi nas różnego rodzaju wymyślnymi kształtami kąsków karmy, albo wręcz kolorowymi elementami, zawartością krokietów. No to właśnie krokiety mają najwięcej węglowodanów i są najmniej wartościowe dla kota, bo tam jest tylko, słuchajcie, sosik. Natomiast kolorowe kulki karmy zawierają rakotwórcze barwniki. Pamiętajmy, że jeszcze raz podkreślę, kot jest zwierzęciem pochodzenia pustynnego. Karmienie go suchą karmą, bez względu na procentową zawartość mięsa, powoduje problemy z niewydolnością nerek, ponieważ koty niechętnie zaglądają do miski z wodą. Innym rozwiązaniem żywieniowym jest BARF, czyli Biologically Appropriate Raw Food, czyli biologicznie właściwe, surowe jedzenie, a więc karmienie kota specjalnie przygotowanymi mięsnymi posiłkami z dodatkiem oczywiście podrobów, kości, odpowiednimi suplementami oraz dodatkiem ewentualnie warzyw i owoców bardzo drobnym. Niektórzy stosują również metodę karmienia tak zwaną whole prey, czyli cała ofiara z angielskiego, a więc karmienie kota całą zwierzyną w postaci rozmrożonych drobnych ssaków czy też ptaków pochodzących oczywiście z hodowli, a nie z natury. W czym jeszcze można znaleźć te okropne węglowodany? No w przekąskach, wszystkiego rodzaju paszteciki, przysmaczki ze sklepów zoologicznych. Wybierając przysmaki dla kota, najlepiej zapytajmy w sklepie o te najmniej przetworzone. Najlepiej składające się tylko suszonego mięsa. Dużo jest takich. Nie trzeba wybierać wszystkiego, co ma piękne, kolorowe opakowanie. Zapytajmy o to właśnie sprzedawcę, które po prostu smakołyki są stworzone tylko i wyłącznie z mięsa i takie kupujmy. Pamiętajmy też, żeby nie przesadzać z ilością białka w diecie, bo może dojść do przebiałczenia. To po pierwsze. A drugie, pamiętajcie o to, żeby te różne rodzaje białka były wprowadzane po kolei. Nie można dać jednego dnia królika, drugiego jagnięciny, trzeciego kurczaka, czwartego indyka. Jeżeli kot na przykład jadł tylko i wyłącznie jeden rodzaj kociej karmy wcześniej i jeden rodzaj przekąsek, bo to może się skończyć jakimś problemem żołądkowym, albo też może się okazać, że nasz kot ma na coś alergię i jeżeli będziemy mu dawać raz po razie coś innego, to nie będziemy wiedzieli, od czego ta alergia nam się pojawiła, z jakiego powodu. Trzecia sprawa, jeżeli chodzi o przyczyny nadwagi u kotów. Myślenie, że kot sam wie najlepiej, ile ma zjeść. To już mówiłam propos tych wspaniałych domowników. Kot nie wie, ile ma zjeść. Dozowników oczywiście. Kot nie wie, ile ma zjeść. Tym bardziej kot, który już ma nadwagę. W tym przypadku, słuchajcie, koty są takie same jak my, czyli ich mechanizm samoregulacji nie jest wystarczająco silny, żeby oprzeć się przyjęciu kolejnej dawki pokarmu. U kotów otyłych oraz u kotów z nadwagą, podobnie jak u nas ludzi, organizm oszukuje mózg, że potrzebuje coraz więcej jedzenia. Nie może tak naprawdę najadł się wystarczająco. Więc absolutnie nie kupujmy kotom tych misek, które dozują karmę. I nie mówię tutaj o tych, które są mechaniczne i o konkretnej godzinie otwierają pojemniczek z przegródkę z karmą i kot sobie ją zjada. Nie, mam na myśli tutaj takie dozowniki, gdzie napełniamy je do pełna, a odwracamy wylotem ku dołowi, tam jest specjalna miska i jak kot zjada, to ta miska, ten wielki pojemnik się opróżnia z karmy. Niektóre koty są w stanie taki pojemnik z karmy opróżnić w 2 dni, także to na pewno nie jest odpowiednia ilość karmy. Szczególnie, że oczywiście do takiego pojemniczka, słuchajcie, to można wsypać tylko jako karmę. No właśnie, suchą. A suchej karmy, tak jak już wspomniałam, kotom nie podajemy absolutnie, ponieważ ona wysusza organizm i może doprowadzić do problemów z nerkami. Czwarta rzecz to brak odpowiedniej aktywności z kotem. Tu wiele osób wychodzi z założenia, że kot bawi się sam, jak ich nie ma. No i jak się wraca, to nie trzeba się z tym kotem bawić, a inni właściciele uważają swojego kota za lwa kanapowego. No oczywiście lew nie potrzebuje ruchu, prawda? Kot, tak jak człowiek, wraz ze wzrostem wagi traci chęć do zwiększonej aktywności fizycznej, w związku z czym zamienia się w leniwca. Co więcej, powoli traci on motywację do zabaw, co my odbieramy jako nielubienie danych zabawek, albo typowy brak humoru u kota, albo po prostu stwierdzamy, że nasz kot wyrósł z zabaw. No nic bardziej mylnego, słuchajcie. Dodatkowo brak odpowiednich aktywności w połączeniu ze złą dietą oraz brakiem zmian w życiu kota powoduje jeszcze większe przybieranie na wadze zwierzęcia. Jeżeli chodzi o ten brak chęci, to zastanówcie się też, o jakich godzinach się bawicie. W poprzedniej audycji mówiłam o zabawie z kotem. Bawimy się z kotem albo wcześnie rano, albo późno wieczorem. Nie bawimy się o 16, bo większość dorosłych kotów nie będzie się chciało wtedy bawić. One mają wtedy siestę. Możemy sobie, jeżeli karmimy kota 3 razy dziennie, to możemy zrobić sobie krótką sesję zabawową przed posiłkiem, tym popołudniowym. Natomiast większość kotów nie będzie chciała się z nami bawić. I albo musimy je do tego zmotywować poprzez odpowiednie zabawy i musimy być po prostu odpowiednio atrakcyjni. Nasze zabawy z kotem również muszą być. No albo musimy dostosować tą godzinę, prawda, do chęci kota. Jeżeli nasz kot centralnie nie chce się bawić o 16, no to bawmy się z nim po prostu albo o wcześniej rano przed pracą, albo już przed położeniem się spać. Wtedy też będziemy mieć kota, który jest do końca wybawiony. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej to, na co czekaliście, czyli jak pomóc kotu schudnąć.
Psy, koty i inne kłopoty.
No, aby pomóc kotu schudnąć, słuchajcie, nie możemy tych ziemniaczków jemu oddawać, prawda? Bo czasami tak robimy, że nie zjadamy mięsko, nie zjadamy ziemniaczków, ziemniaczki mieszamy z sosikiem i potem dajemy to kotu i kot jest bardzo, bardzo szczęśliwy, no a niestety jego brzuszek już nie do końca. Na przykład jego brzuszek tak, ale jego organizm nie do końca. Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na to, czy nasz kot schudnie, jest dieta właśnie oraz stopniowe zwiększanie aktywności fizycznej. Zachęcamy kota do zabawy na początku 10 minut dziennie, w 2 sesjach po 5 minut, a następnie zwiększamy tę aktywność o kolejne minuty, dochodząc do około 20-30 minut dziennie w miarę chudnięcia kota. Musimy pamiętać, by zabawy z kotem otyłym nie obciążały zanadto stawów, a więc raczej nie proponujemy kotu skoków z dużej wysokości, ani żadnych właśnie bardzo wysilających stawy zabaw. Wiele kotów buduje motywację poprzez uzyskanie nagrody na zakończenie polowania w postaci smakołyka. W tym celu możemy wykorzystać suszone albo surowe mięso, jednak nie powinno być go dużo. Ale możemy na przykład też zrobić tak, że po zabawie po prostu wydajemy posiłek, tak jak to mówiłam w poprzedniej audycji. Dieta musi być odpowiednio dostosowana do zwierzęcia i najlepiej, aby była dobrana ze specjalistą od spraw żywienia kotów, ponieważ niestety niewielu weterynarzy zna się na dietetyce. Dodatkowo niestety często polecają one karmę dostawców, z którymi mają po prostu podpisane umowy, więc uważajcie na to. Kot sterylizowany nie ma dostawać karmy, która jest specjalna dla kotów sterylizowanych, szczególnie sucha. To mu nie pomaga, to mu tylko zaszkodzi. Podstawowym elementem przy problemach z nadwagą jest sprawdzenie stopnia otłuszczenia kota, co każdy koci dietetyk albo weterynarz powinien najpierw uczynić. Robi się to na podstawie 9-stopniowego systemu oceny kondycji kota. Jeżeli was to interesuje, to sobie musicie to wygooglać, sprawdzić właśnie, jak to wygląda. Na podstawie tej skali jesteśmy w stanie stwierdzić, jaką wagę powinien mieć nasz koci przyjaciel. No i do czego dążymy, prawda? Bo każdy kot jest, jeżeli chodzi o swoją wielkość, inny. Co całkowicie wykluczamy z diety kota? No, już mówiliśmy o tej suchej karmie. Poza tym wszelkie przekąski, zarówno te ludzkie, jak i kocie, niestety nie ma tutaj żadnego odstępstwa od reguły. Zrezygnowanie ze słabej jakości karmy zbożowej, bogatej w węglowodany i zamiana jej na wysokobiałkową karmę bezzbożową. Dotyczy to zarówno karmy mokrej, jak i ewentualnej suchej. A jeżeli chodzi o karmę suche, powinny one mieć minimum 40% mięsa. Zalecane oczywiście jest okolice 70%. Zwracamy też uwagę na to, by składnikiem były świeże lub suszone mięsne posiłki, a nie produkty pochodzenia zwierzęcego, czy też mączki. Jeżeli chodzi o karmę mokre, również wybieramy te z najwyższą ilością mięsa. W przypadku alergików zwracamy też uwagę na procentową zawartość jego, która jest wymieniona na opakowaniu, ponieważ niektóre puszki bogate w jagnięcinę zawierają około 15% jagnięciny względem na przykład 70% mięsa wieprzowego i wołowego. Natomiast na szczęście dużo marek robi też karmy na bazie białka hydrolizowanego, a więc nieuczulającego. Jeżeli macie ochotę przejść z kotem na barw, no to niestety najpierw musicie skontaktować się z kocim dietetykiem. Na barwa samemu lepiej jest nie przechodzić, nawet jeżeli się czyta książki, jeżeli się jest na jakichś forach, to najlepiej jest na początek dla rozruchu umówić się właśnie z takim kocim dietetykiem. I jeszcze raz podkreślę, że mimo, że wspomniałam o tym, że najlepiej, żeby sucha karmia miała 70% mięsa, to nalegam, żebyście karm suchych jednak nie stosowali. Czego absolutnie nie robimy? Nigdy, przenigdy nie głodzimy kota. Organizm kota nie jest przystosowany do takiej sytuacji. Głodówka, która trwa 3 dni, już powoduje pierwsze zmiany w wątrobie, a dalsze zaprzestanie karmienia zwierzęcia może doprowadzić nawet do jego śmierci. Często zaleca się wprowadzanie dawki karmy dostosowanej do wagi zwierzęcia, jaką chcemy uzyskać. I nie jest to absolutnie złe. Natomiast w przypadku obniżania ilości karmy o około 30% lub więcej, organizm kota znacznie zwolni metabolizm. Spowoduje to zmniejszenie chęci do aktywności fizycznych i jeszcze bardziej zwiększy nasze tycie naszego przyjaciela. Po prostu organizm się broni. Dlatego przy dużych nadwagach bardzo potrzebna jest pomoc osoby zaznajomionej z żywieniem kota, która wspomoże dietę zwierzęcia, takimi środkami jak na przykład L-karnityna. Bardzo ważna dla efektów jest też zmiana myślenia ludzi. Wiele osób twierdzi, że zwierzętom na diecie dzieje się krzywda. To nieprawda, ponieważ dzięki temu zwierzę uniknie problemów związanych z otyłością. Na przykład zwrotnieniem stawów, problemów skórnych, problemów z sercem, nadciśnieniem, nerkami itd., itd. Nie możemy jako właściciele ulegać błagalnym spojrzeniom kotów, tak? Miauczeniu, żebraniu. Robimy to dla jego dobra. No, kotu naprawdę nie dzieje się nic strasznego, a wręcz wyjdzie mu to na dobre. No i jeżeli chodzi o zabawy, to angażują się wszyscy domownicy, którzy są przewodnikami tego kota. Wzajemnie się po prostu wspierajcie w rodzinie. Jeżeli kot dzięki nam zmienił dietę, nie dostaje już smakołyków i nadal przy kontrolnym ważeniu masa ciała stoi w miejscu, może to oznaczać albo konieczność ponownego przeanalizowania diety, albo osobę, która mimo zaleceń trzymanych przez resztę rodziny dokarmia biednego kotka, kiedy inni nie patrzą, bo jest mu smutno. Jest to najgorsza rzecz, jaka może mieć miejsce w przypadku zarówno kotów, jak i psów. Jedna osoba, która się wyłamuje z tłumu i niszczy terapię, niszczy dietę naszego zwierzęcia, odbierając mu szansę na zdrowe życie. Zastanawiam się czasami, czy gra tutaj bardziej rolę chęć zlitowania się nad zwierzęciem, czy upartość, złośliwość takiej osoby. Jedno jest pewnie. Słuchajcie, w kupie siła i jeśli wszyscy będą się stosowali do zaleceń, no to kotu uda się po prostu schudnąć. Podsumowując, moi kochani, kot jest zwierzęciem, które nie jest przystosowane do pobierania dużej ilości węglowodanów, jakie my, właściciele, zapewniamy im przy użyciu smakołyków, ludzkiego jedzenia, tych ziemniaczków z sosikiem oczywiście, oraz słabej jakości karm z dyskontów czy też marketów. Nadwaga czy też otyłość są dolegliwościami, które mogą prowadzić do poważnych chorób, takich jak problemy z sercem, problemy też ze skórą, czy nawet problemy z nerkami. Dlatego tak ważne jest, żeby zauważyć powagę sytuacji, w jakiej znajduje się nasz pupil. Nie bagatelizować problemu. Jeszcze raz podkreślę, kotu nie dzieje się krzywda. Kot, który do nas przychodzi, patrzy na słodko i miauczy, on po prostu się nauczył w ten sposób żebrać. On wie doskonale, że jeżeli podejdzie do nas, albo podejdzie do naszej babci i spojrzy na naszą babcię i babcia sobie myśli, Boże, oni tego kota głodzą, to babcia jak rano pierwsza wstaje, oczywiście, to pierwsza temu kotkowi coś da, a nawet nie wiemy, musimy dokładnie porozmawiać ze wszystkimi osobami z domu, czy faktycznie nie ma takiej osoby, która gdzieś tam się wyłamała i która gdzieś tam przypadkiem robi naszemu kotu problem. No a jeżeli taka osoba się zdarzy, no to musimy, nie wiem, co zrobić. Chyba liczyć już te plasterki, szyneczki, która gdzieś tam zanika. Albo ewentualnie, jeżeli, nie wiem, no babcia pierwsza wstaje, to my zapewnijmy kotu kuwetę w naszym pokoju i po prostu go tam trzymajmy w tym naszym pokoju, aż do momentu, gdy nie zejdziemy na dół. Chociaż problem jest taki, że babcia pewnie na emeryturze, a my do szkoły. No i tak czy siak, ta babcia prędzej czy później z kotem sam na sam zostanie. Więc lepiej naprawdę, słuchajcie, przegadać ten problem. Powiedzieć, polecić tą audycję, bo na pewno będzie ona dostępna na www.radiopoznan.pl. Także jeżeli będziecie chcieli ją puścić waszej babci, no to zachęcam, żebyście tam zajrzeli za kilka dni, jak już audycja zostanie tam wstawiona. Jeżeli chcemy pomóc kotu, który zmaga się z dużą otyłością, no to najlepiej zrobimy, jeżeli zgłosimy się do dietetyka zwierzęcego. Takiego, który zajmuje się kotami i pomoże nam w ułożeniu posiłków dla naszego zwierzęcia. Dobierze nam karmę, słuchajcie. Nie jest tylko tak, że on będzie nam coachował i nam mówił, że o, bo tutaj ktoś dokarmia, to na pewno jest źle. Znajdźmy sobie dobrego dietetyka. On nas naprawdę wspomoże. Jeżeli nasz kot ma na razie tylko nadwagę, nie jest otyły, to możemy spróbować zmiany karmy na lepszą, bezbożową, oraz zaprzestać faszerowania kota dodatkowo ludzkim jedzeniem i smakołykami, aby móc walczyć z jego lepszą, szczuplejszą o jego lepszą, szczuplejszą sylwetkę. Pamiętajmy, że tu chodzi o zdrowie naszego zwierzaka, a nie tylko o zmianę jego wyglądu, bo też bardzo dużo osób sobie mówi, no przecież grube osoby też ładnie wyglądają, to koty grube też ładnie wyglądają. No wspaniale, tylko że tu kot jakby nie decyduje sam o sobie. Tak jak już wspomniałam, mózg przesyła zupełnie inne informacje, a ciało przesyła zupełnie inne do mózgu i kot nie jest w stanie się powstrzymać. Dlatego cała rodzina powinna wspierać się w procesie odchudzania właśnie kota, którego wzięliśmy pod nasz dach. Musimy zapewnić mu najlepszą opiekę. Przypominam, że właśnie możecie odzywać się do mnie na mojej stronie na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty. No i poszukajcie sobie w Google'ach tej 9-stopniowej skali oceny kondycji waszego kota, co pomoże wam ocenić, czy wasz przyjaciel zmaga się z nadwagą, czy też może już z otyłością. No a tymczasem, słuchajcie, jeszcze przed końcem mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pani, słucham właśnie tej audycji o karmieniu kotów. A co jeśli mój kot nie chce jeść mokrej karmy?
Już odpowiadam na antenie, dobrze?
Dobrze, bo
dziękuję
uprzejmie. Kupowałam najlepsze karmy mokre i no
nie chcę jeść.
A teraz jest na diecie takiej specjalnej, bo wątrobę miał chorą i też mam mokrą. I też suchą karmę tylko.
Nie chcę jeść mokrej. Rozumiem. Dobrze, odpowiadam.
Dziękuję.
To jest, słuchajcie, bardzo częste, ponieważ kot, który jest przyzwyczajony do właśnie karmy suchej, ma taki problem, że on już nie potrafi się przestawić, albo jest mu bardzo ciężko się przestawić i najczęściej tutaj pomaga też przede wszystkim oczywiście koci dietetyk, ale też chciałabym tutaj naszej słuchaczce sama pomóc, może się zdecyduje na kociego dietetyka, może nie. Bardzo istotnym elementem jest dosmaczanie. Musimy wiedzieć, co nasz kot lubi i starać się takie bardzo naturalne dla kota elementy dokładać do mokrej karmy. Może to na przykład być gęsi smalec, który koty uwielbiają wręcz i które dla kotów nie jest, oczywiście jest kaloryczny, ale jest świetnym rozwiązaniem dlatego, żeby pomóc kotu przestawić się na karmę mokrą. Na początku tego smalcu możemy trochę dokładać do karmy suchej, żeby on już, o fajne, coś jest ciekawszego. Możemy też mu dawać z palców do zlizania. Oczywiście wszystko wyliczymy sobie też kalorycznie, żeby troszeczkę tej naszej suchej karmy odjąć, żeby nie było tak, że nasz kot się nie będzie w stanie przestawić. Możemy potem coraz więcej tego, coraz bardziej ten nasz smalec rozkładać po całej karmie. Potem dokładajmy razem z tym smalcem dosłownie łyżeczkę karmy mokrej. Już mamy taką lekką brejkę z tego. Potem starajmy się coraz mniej karmy suchej względem mokrej wkładać. Tylko pamiętajmy, że karma sucha jest 4 razy bardziej kaloryczna niż karma mokra. Możemy ją mieszać tutaj tylko po to, żeby kota przestawić. Tak nie mieszamy karmy mokrej z suchą, bo no, nigdy do końca nie wymierzymy tych kalorii i kot może mieć po prostu problem żołądkowy. Także jeszcze raz, na początku trochę smalcu dajemy kotu, żeby sobie sprawdził tego smalcu gęsiego. Jak on będzie zainteresowany, to przekładamy to troszeczkę bardziej do karmy suchej, do karmy mokrej. Możemy też tą karmę mokrą zalać ciepłą wodą i odstawić i zobaczyć, czy wtedy będzie z tym smalcem łatwiej kotu tą karmę zjeść i staramy się, jeżeli nie uda nam się właśnie z tą karmą, to postarajcie się też znaleźć takie elementy, które kot lubi i mieszać je właśnie na początku z suchą karmą, potem trochę bardziej z mokrą, przestawić, bo jeżeli kot ma już teraz problemy z wątrobą, to być może ta sucha karma pomoże mu na wątrobę, ale przypłaci to zdrowiem nerek, więc albo dodatkowo kupić jeszcze sobie fontannę z wodą, żeby kot sobie pił z tej fontanny. To nie jest nic jakiegoś wymyślnego. To w każdym sklepie zoologicznym można dostać. Albo też jeżeli ten smalec gęsi, czy też zalewanie kociej karmy jakąś wodą, czy też ewentualnie jakimś niesłonym wywarem z mięsa nie pomoże. Nie pomoże w takim powolnym przestawieniu z karmy suchej na karmę mokrą. To warto mimo wszystko udać się do kociego dietetyka. Takiego prawdziwego zdarzenia. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność przed odbiornikami. To wszystko w dzisiejszej audycji. No ja zapraszam Was jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.